Myślę o garnie studentów, uczniów. I wszystkich młodych. Wam młodym pragnę powtórzyć. Budujcie cywilizację miłości w duchu prawdziwego dialogu, we wspólnym dążeniu do prawdy i sprawiedliwości, w umiłowaniu tej wolności, do jakiej wyswobodził nas Chrystus.
Dzienniczka świętej siostry Faustyny. Kiedy raz spowiednik kazał mi się zapytać Pana Jezusa, co oznaczają te dwa promienie, które są w tym obrazie, odpowiedziałam, że dobrze, zapytam się Pana. W czasie modlitwy usłyszałam te słowa wewnętrznie. Te dwa promienie oznaczają krew i wodę. Blady promień oznacza wodę, która usprawiedliwia duszę. Czerwony promień oznacza krew, która jest życiem dusz. Te dwa promienie wyszły z wnętrzności miłosierdzia mojego wówczas, kiedy konające serce moje zostało włócznią otwarte na krzyżu. Te promienie osłaniają duszę przed zagniewaniem Ojca mojego. Szczęśliwy, kto w ich cieniu żyć będzie, bo nie dosięgnie go sprawiedliwa ręka Boga. Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem miłosierdzia.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
W ten choć kwietniowy, to otulony białym puchem dniu witają wszystkich radiosłuchaczy, a szczególnie młodzież, bardzo serdecznie klerycy Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu.
Kleryk Marek.
Kleryk Korneliusz.
I kleryk Jacek. Jeszcze wszyscy czujemy zapach tych przepysznych wypieków naszych mam, makowców, serników, mazurków w naszych domach. Mam nadzieję, że pogoda nikogo nie zmyliła i nikt nie przyniósł w te święta choinki do domu. Bo choć w nietypowej aurze, to jednak były to święta Zmartwychwstania Pańskiego. Natomiast we wtorek wspólnie przeżywaliśmy już po raz ósmy rocznicę śmierci naszego drogiego papieża, błogosławionego Jana Pawła II. Papieża o niezwykłej sile przebycia, o wielkim autorytecie. Pozostawił nam on niezwykle bogatą spuściznę, zarówno w homiliach, naukach, jak i w wielu osobach wyniesionych na ołtarze, błogosławionych świętych. Ale ustanowił on niezwykłe święto, które to będziemy przeżywać w nadchodzącą niedzielę, a mianowicie Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Na początku Korneliusz przeczytał fragment z dzienniczka siostry Faustyny, bo oczywiście Miłosierdzie Boże kojarzy nam wszystkim się z Łagiewnikami i świętą siostrą Faustyną. Ale zanim jeszcze rozpoczniemy mówienie o Miłosierdziu Bożym, wysłuchajmy pewnego utworu.
Na początku naszych rozważań na temat miłosierdzia Bożego z pewnością powinniśmy zastanowić się, co na ten temat mówi nam samo Pismo Święte. Dlaczego Pismo Święte? Z pewnością dlatego, że zgłębianie każdej prawdy wiary, każdej myśli teologicznej powinniśmy rozpocząć od fundamentu, a tym fundamentem jest z pewnością Pismo Święte, gdyż, jak powie święty Hieronim, nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością samego Chrystusa. Tak więc trzy przypowieści, które wypełniają 15 rozdział Ewangelii według świętego Łukasza, przypowieści o zagubionej owcy, o zagubionej drachmie, a także o synu marnotrawnym, mówią o niczym innym jak o miłosierdziu Boga dla nawróconego człowieka. Jest to bez wątpienia ulubiony temat Łukasza, który nazywany jest po prostu ewangelistą miłosierdzia Bożego. Jaki jest kontekst wygłoszenia tych mów? Okazją do wygłoszenia tych przypowieści było niezadowolenie faryzeuszów i nauczycieli w piśmie z tego, że Jezus przyjmuje grzeszników, że przyjmuje celników, że jada z nimi. W naszym rozważaniu zajmiemy się przypowieścią o synu marnotrawnym. I tutaj szczególnie podkreślimy tę drugą część tej przypowieści, którą z pewnością można nazwać przypowieścią o czekającym ojcu, albo może bardziej przypowieścią o miłości ojca. Punktem wyjścia jest dom rodzicielski. Młodszy syn, który porzucił dom, porzucił ojca, po początkowych radościach związanych z możliwością dysponowania majątkiem, doznaje w obcych dla siebie stronach upokorzenia, aż w końcu zwyczajnej nędzy. Przyciśnięty tą nędzą, przyciśnięty głodem, przyjmuje zajęcie nie tylko poniżające dla Żyda, ale nawet zabronione przez nauczycieli prawa, gdyż jak czytamy w 11 rozdziale Księgi Kapłańskiej, wieprze, czyli świnie, były zwierzętami nieczystymi. A co za tym idzie, wszystkie te osoby, które z tymi zwierzętami, przy tych zwierzętach pracowały, nimi się zajmowały, zaciągały na siebie nieczystość rytualną. Tak smutne, ale też z pewnością trudne doświadczenia dla młodego człowieka, zrodziło w nim skruchę, a także chęć powrotu. Ale chyba co najważniejsze, to przyznanie się do własnej winy, przyznanie się do własnego grzechu. Co z ojcem? Ojciec czekał na powrót swojego marnotrawnego syna. Nie wiemy jak długo. Może kilka tygodni, może miesięcy, może nawet lat. Wiemy tylko, że musiał na syna bardzo czekać, że musiał go co dnia wypatrywać, bo jak podaje ewangelista, ujrzał go z daleka. Co przeżył ojciec? Jaki ból przeorał jego serce? Co myślał w tym czasie, gdy syn był daleko, gdy beztrosko bawił się, gdy trwonił majątek i ani przez myśl mu nie przeszło wspomnienie o domu rodzinnym? Dzisiejsza przypowieść milczy na temat bólu ojca. Chrystus, opowiadając ją, zaprasza nas, abyśmy dzięki światu Ducha Świętego mogli poznać ból serca, ból Boga Ojca, gdy my sami zachowujemy się jak ów syn marnotrawny, gdy odchodzimy daleko, a czasem nawet bardzo daleko w swoich grzechach, słabościach, swoim zaniedbaniu. Ojciec wychodzi na spotkanie z powracającym synem i widząc jego opłakany stan, przyjął go najlepiej, najserdeczniej, jak tylko potrafił. Co więcej, czym prędzej przywrócił mu wszystkie synowskie prawa, których symbolem są szata, pierścień i sandały. Dalej pojawia się znany nam już epizod ze starszym synem, który jeszcze mocniej podkreśla bezinteresowną, taką zapominającą o wszystkich upadkach miłość ojca oraz o radości z odzyskania utraconego syna, bo jak wszyscy wiemy, ojciec w tej radości kazał wyprawić ucztę. Drodzy radiosłuchacze, ojciec z omawianego fragmentu Ewangelii według świętego Łukasza oraz jego miłość to obraz miłosierdzia Boga dla nawracającego się grzesznika. Co więcej, to nie tylko obraz miłosierdzia, ale również Bożej radości z każdego nawrócenia. Ta przypowieść wyjaśnia równocześnie, dlaczego Jezus nie odsuwa się od grzeszników, jak to robili faryzeusze i nauczyciele prawa, ale szuka ich i cieszy się ze zmiany życia. Może tyle tytułem takiego wstępu do rozważanego przez nas dzisiaj tematu miłosierdzia Bożego. Korneliuszu, teraz przedstaw nam, co możemy powiedzieć na temat miłosierdzia, jak ono powinno wyglądać, jak powinno ono realizować się w naszym życiu.
No, tą myśl twoją już tutaj na tym fundamencie rozważań z Pisma Świętego chciałbym podjąć. Nie wiem, czy drodzy radiosłuchacze zastanawialiście się, czym w ogóle jest miłosierdzie w takim znaczeniu, jakiego używamy. Szczerze mówiąc, miłość, wiem co to jest, czyli bycie dla kogoś, bycie bezinteresownym darem, ale czy miłość jest tym samym, co miłosierdzie? No właśnie, zestawiłem sobie dwa słowa, miłość i sierdzie, czy też osierdzie. Miłość, jak już mówiłem przed sekundą, to bycie dla, bycie bezinteresownym darem, a osierdzie to jest błona otaczająca serce, czyli mała powtórka z anatomii. A więc sercem miłujemy. Z serca, w sercu rodzi się miłość. Serce jest naszym skarbem, ten skarb dajemy. A więc to jest dawanie siebie z wnętrzności. Kochanie z całej swojej głębi. Jak rozumieć biblijnie miłosierdzie? Właśnie też w tą drugą niedzielę wielkanocną jesteśmy szczególnie zaproszeni do rozważania tego przymiotu Pana Boga. To miłosierdzie z punktu widzenia Pisma Świętego możemy rozumieć na dwa sposoby. Pierwszy sposób rozumienia to przez poznanie Pana Boga jako matki i drugi sposób poznania Pana Boga jako ojca. Tu pewnie użyję trudnych takich określeń, trudnych rzeczowników, ale one są potrzebne dla głębszego zrozumienia miłosierdzia. Pierwsze to rachamim, które pochodzi od rzeczownika rechem, które jest matczynym łonem. A więc są to wnętrzności kobiety. I to słowo rachamim, miłosierdzie, ukazuje Boga, który nas kocha jak matka. Jak mówi prorok Izajasz, że nie zapomni o swoim dziecku. To jest ta miłość matczyna. To jest miłosierdzie. Miłosierdzie, którym darzy dziecko matka. I drugie słowo hesed, które oznacza dobroć płynącą z głębi serca. Ale nie jest to płycizna okazywanej życzliwości, ale jest to coś więcej. To jest obietnica, wierność, jaką może dać ojciec. To jest raz słowo przyrzeczone, które nie będzie nigdy odwołane. Tu też to drugie określenie miłosierdzia wskazuje na tą relację, na spotkanie, na ja i ty, na bliskość i intymność. Także miłosierdzie to jest przyjęcie drugiej osoby mimo wszystko. Przyjęcie do głębi i zapisanie sobie imienia drugiego człowieka w sercu. Oczywiście o tym miłosierdziu najpewniej mówimy w kontekście Pana Boga. przyszedł mi do głowy też taki przykład. Myślę, że to jest taki trochę trudny i drastyczny obraz, ale myślę, że ukazujący istotę miłosierdzia. Czym jest ten przymiot Pana Boga? Wyobraźcie sobie, kochani radiosłuchacze, dziecko, które nie strawiło posiłku i bardzo boli go brzuch. Na przykład najadło się słodyczy zamiast pożywnego obiadu. No i najlepszym rozwiązaniem będzie oddanie tego niestrawionego pokarmu. Co robi w tym momencie rodzic? Co robi ojciec tego dziecka? Podkłada rękę pod usta dziecka, aby to dziecko mogło zwymiotować. A więc oddaje to, co jest złe dla organizmu dziecka, na siebie, na swoją rękę. To jest pierwszy odruch rodzica wobec dziecka. To jest odruch miłosierdzia. To jest taki gest ze strony Boga, który bierze to, co jest złe w człowieku, w swoją rękę. Te wymiociny to są, najprościej pewnie domyślamy się, nasze grzechy. Oczywiście, aby człowiek mógł przyjąć to miłosierdzie, potrzebny jest pewien trud. Jeszcze chciałbym powiedzieć, jak rozumieć dalej to miłosierdzie, ale może po chwili przerwy. Kochani, idąc dalej tropem pytania, czym jest miłosierdzie, spróbujmy sobie dalej odpowiedzieć. A więc miłosierdzie to jest przyjęcie, przebaczenie, wzięcie na siebie czyjegoś trudu. Błogosławiony Jan Paweł II w swoim nauczaniu z jednej encyklik właśnie poświęconych miłosierdziu mówił o miłosierdziu jako dowartościowaniu i wydobyciu dobra spod podkładów zła. I tutaj pierwszy obraz, jaki mi się nasunął, to właśnie wysypisko śmieci i Pan Bóg nie brzydzi się, wchodzi w to wysypisko śmieci, czyli w ten konglomerat naszych grzechów, naszych brudów, naszego zła, aby pobrudzić sobie ręce, ale wydobyć nas, człowieka, to piękno stworzenia, koronę stworzenia. Na pewno się pojawia też pytanie, czy Bóg wybacza wszystkie grzechy. To jest pytanie, które się wiąże z miłosierdziem. Oczywiście, że tak. Potrzebna jest tylko nasza skrucha i otwartość, nasza szczerość. I to są warunki miłosierdzia. Przez to miłosierdzie Bóg działa właśnie. To nie jest tylko postanowienie Pana Boga, ale Pan Bóg o to zabiega. Święty Tomasz z Akwinu powiedział, że miłosierdzie to przymiot jak najbardziej Bogu przysługujący, ale nie w znaczeniu doznawanego współczucia, ale w znaczeniu dzieła świadomego drugiemu. A więc to nie jest współczucie, ale działanie świadome. Dalej też powiedział, że w miłosierdziu najwyraźniej wyraża się jego wszechmoc. Oczywiście w człowieku pojawiają się pytania, pewne trudności w rozumieniu tej postawy Pana Boga wobec człowieka. W jednej ze swoich książek biskup Ryś powiedział o miłosierdziu, że jest miłością radykalną. Radykalizm pochodzi od łacińskiego radix, czyli korzeń. A więc miłość, miłosierdzie jest miłością, która sięga korzenia. Jest miłością dogłębną, głęboką. Dalej człowiek stawia pytania, ponieważ nie potrafi pogodzić miłosierdzia ze sprawiedliwością. Miłosierdzie najprościej rozumiemy jako okazanie przebaczenia, przyjęcia na nowo, a sprawiedliwość to usankcjonowanie pewnych złych czynów, a więc poddanie danego człowieka konkretnej karze, ukaranie konkretnego występku. Oczywiście my nie potrafimy znaleźć miejsca. Wyobraźmy sobie dwie proste. Jedna prosta to miłosierdzie, a druga to sprawiedliwość. Nie wiemy, gdzie te dwie proste się przecinają. Tego miejsca nie znamy, to miejsce zna tylko Pan Bóg. I tak właśnie jest z naszym poznawaniem Pana Boga, tego przymiotu. Zawsze nieudolne, zawsze przez podobieństwa i próbujemy w tym poznawaniu działania Pana Boga stosować naszą logikę patrzenia na świat i drugiego człowieka. Tutaj dalej wracając, mówiłem o książce, którą napisał biskup Ryś poświęconą miłosierdziu. On zestawia miłosierdzie z skandalem. Mówi o miłosierdziu, że jest skandalem. Dlaczego? Ponieważ człowiek nie zgadza się na przyjmowanie grzeszników. Przecież w Piśmie Świętym, w Ewangeliach zwłaszcza, widzimy jak uczniowie najbliżsi buntowali się przed tym, że Pan Jezus jadł z grzesznikami, z celnikami, z faryzeuszami. Nie mieściło im się to w głowach. Właśnie człowiek zawsze podejmuje kalkulacje, przelicza, co się należy, a co nie. A Pan Bóg przyjmuje z otwartymi ramionami drugiego człowieka. Też chciałbym jeszcze wrócić do tego dokumentu Jana Pawła II, poświęconemu miłosierdziu, że w zestawieniu miłosierdzia ze sprawiedliwością zaczynamy rozumieć, czym jest miłosierdzie. Tu cytuję. Miłość staje się miłosierdziem wówczas, gdy wypada jej przekroczyć ścisłą miarę sprawiedliwości. Ścisłą, a czasem nazbyt wąską. I takim sposobem otrzymywania miłosierdzia od Pana Boga jest dar, który okazał Pan Bóg, Pan Jezus na krzyżu. Jednym z tych sakramentów jest spowiedź. Ale o tym już powie Jacek.
Ja natknąłem się na taki cytat księdza Granata. Bóg jest miłością, a w niej zawiera się miłosierdzie. Ludzie dążą ze swej natury ku tej miłosiernej miłości, a ona przychodzi do nas różnymi drogami. A przede wszystkim tą drogą, której na imię Chrystus. Często spotykamy się ze stwierdzeniem, że współczesny człowiek czuje się samotny wśród wszystkich dobrodziejstw kultury. Rzucony jest w świat i w nim zagubiony. Nie umie nawiązać kontaktu z bliźnim. Coś w tym jest, że wielu ludzi spostrzega i odczuwa brak więzi między ludźmi. Nawet tymi, którzy stykają się ze sobą, pracują razem lub żyją w jednej czy rodzinie, grupie, czy klasie, kursie. Niekiedy takim brakiem jest niezrozumienie ze strony bliskich osób, które nie mogą lub nie chcą wniknąć w poglądy, styl życia drugiego człowieka, opanowanego niekiedy kompleksami. Człowiek nie mogąc znaleźć zrozumienia u innych, zamyka się mocno w sobie, zajmując wobec innych postawę obojętną, a niekiedy nawet, co gorsze, wrogą. Ojciec Święty Benedykt XVI powiedział: Wer glaubt, ist nie allein. Kto wierzy, nigdy nie jest sam. Kochani, kto wierzy w Boga, nie jest sam, bo wówczas może zetknąć się z Nim świadomie w swym duchowym wnętrzu. To jest piękne, bo tu właśnie spotykamy Boga, Boga miłosiernego, który zawsze nas przygarnie, który czeka na nas, wyciąga do mnie swą rękę, a tylko ode mnie zależy, czy ja będę chciał pójść za Nim. On czeka, by w swym miłosierdziu przebaczyć nam grzechy w sakramencie pokuty i pojednania, by obmyć nas z brudów grzechu tą wodą, która wypłynęła z Jego boku. On czeka, by spotkać się w pełnej miłości ofierze mszy świętej. On czeka na rozmowę, czyli na tą modlitwę, na tą naszą indywidualną relację. Kiedy ja to wszystko, co mi leży na sercu, oddam Jemu, a On obdarzy mnie miłosierdziem, obdarzy swą łaską, miłością i pokojem. Dziękujemy Wam serdecznie za wysłuchanie tej audycji. Bardzo serdecznie pozdrawiamy wszystkich radiosłuchaczy, szczególnie młodzież. Również ja ze swojej strony pozdrawiam rodziców, rodzeństwo, babcie, wszystkich, którzy mnie otaczają teraz, budziarza, wszystkich serdecznie i całą parafię Koszelewy.
Ja ze swojej strony chciałem też pozdrowić kurs piąty mojego budziarza, który tutaj koło mnie siedzi. Budziarz to w seminaryjnym języku osoba, z którą się mieszka na pokoju. Ale też ze swojej strony chciałem pozdrowić rodziców, brata, sąsiadów, księdza proboszcza i wikariuszy oraz wszystkich znajomych z parafii Lotnisko w Grudziądzu. I wszystkim dziękujemy za wysłuchanie tej naszej audycji. Mamy nadzieję, że była ciekawa. I zapraszamy na kolejną.
Tak, zapraszamy. Już za miesiąc, pierwszy piątek miesiąca będziemy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Teraz i zawsze. Bardzo serdecznie dziękujemy za przybycie do naszego studia i można powiedzieć do zobaczenia w przyszłym miesiącu.
Przeniknij mnie całego, abym mógł Ciebie odzwierciedlić.
Jezu, przeniknij mnie całego, abym mógł Ciebie odzwierciedlić w całym życiu swoim.
W całym życiu każdy z Twoich świętych Twoje życie odbija na sobie. Ja bardzo pragnę odbić litościwe
i pełne.